Rozważamy historię dotyczącą życia króla Dawida. I czasami w życiu jest tak, że jedno wydarzenie sprawia, że całe nasze życie ulega poważnym zmianom. I kiedy Dawid w swoim życiu popełnił grzechy, było ich kilka, to one miały poważny wpływ na dalsze losy jego życia. Prorok Natan zapowiedział Dawidowi, że miecz nie odstąpi od twojego domu. I bracia i siostry, gdyby nie ten grzech, życie króla potoczyłoby się zupełnie inaczej. Ta historia zaważyła na tym, że w jego życiu nastąpiły poważne zmiany związane z konsekwencją jego postępowania. A więc to, jak postępujemy, ma wpływ na nasze życie. I czasami podejmujemy jakąś decyzję, która waży o całym naszym życiu. I okazało się, że w przypadku Dawida właśnie tak jest. Właśnie tak było. I moi drodzy, kiedy skończyła się rebelia ze strony jego syna Absaloma, pojawiły się inne problemy. Już tym razem to były rzeczy niezwiązane z jego bezpośrednio domem, ale były związane z jego królowaniem. W 20 rozdziale drugiej księgi Samuela czytamy: zdarzyło się, że był tam pewien niegodziwy człowiek imieniem Szeba, syn Bikriego, Beniamita, który zadął trąbę i zawołał: my udziału w Dawidzie nie mamy, nie mamy dziedzictwa w synu Isajego. Izraelicie, idźcie każdy do swojego namiotu. Odeszli więc wszyscy mężowie izraelscy od Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego, lecz mężowie judzcy od Jordanu aż po Jeruzalem skupili się wokół swojego króla. Bracia i siostry, my mamy tutaj historię z Dawidem Dawda, Królestwa Dawida. Rozważamy oczywiście te wydarzenia z wielką uwagą, ale też odnosimy je do nas samych i do społeczności Kościoła. I dzisiaj te wydarzenia, o których będziemy czytać, również można odnieść. Można odnieść do chrześcijan w zborach. Większość relacji nie rozpada się z powodów doktrynalnych, ale z powodu osobistych animozji wywołanych dumą, co niektórych. I bracia i siostry, z tego powodu w Kościele pojawiają się niejednokrotnie problemy. Czyjeś ambicje powodują to, że Kościół nie podąża jako jedność do celu. Chciałbym powiedzieć, że jedynie prawdziwa społeczność może zbudować mosty pomiędzy wierzącymi o różnych poglądach. Można mieć różne poglądy w Kościele, ale my powinniśmy tworzyć jedność, jedno ciało, jako Kościół, jako zbór, jako społeczność. I jeśli nie potrafimy się wzbić ponad te różnice, no to zaczynają się kłopoty. I każdy chce wtedy udowodnić swoją rację. W liście do Rzymian również apostoł Paweł zauważył tą problematykę i chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli list do Rzymian w 12 rozdziale. On napisał do kościoła w Rzymie w 16 wierszu: bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Bardzo myślę, że takie słowo orzeźwiające, oczyszczające atmosferę w zborze, mówiące o tym, jak powinniśmy się zachowywać. Powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na drugiego, a nie tylko na swoje racje. Co z tego, że będziemy mieli rację, jeżeli będziemy tworzyć rozdwojenie nieporozumienia w Kościele? I to jest problematyka, która dotyczyła Kościoła przez wieki. I w historii Kościoła możemy znaleźć sporo takich momentów, gdzie właśnie te animozje, ta duma tworzyła jakieś niepotrzebne nieporozumienia, a w końcu i podziały w Kościele. W III wieku również do kościoła w Rzymie napisał biskup Kartaginy, który nazywał się Cyprian. I podobnie jak apostoł Paweł w swoim liście dotyka tych spraw. Ja przeczytam wam fragment tego listu, dosłownie dwa zdania. Jeżeli dwaj jednomyślnie tyle mogą, to cóż dopiero, jeśli wszyscy są złączeni jednomyślnością. Gdyby w czasie pokoju użyczonego nam przez Boga wszyscy bracia byli zgodni, już dawno wyjednalibyśmy u miłosierdzia Bożego to, o co prosimy. To było zdanie przywódcy Kościoła. On żył w takim też bardzo trudnym czasie dla Kościoła, ponieważ w czasach cesarza Lucjusza z około 250 roku po Chrystusie na krótko pojawiły się prześladowania i Kościół był w bardzo mocny sposób prześladowany, także ci, którzy nie złożyli ofiary bóstwom rzymskim, no, płacili śmiercią w tamtych czasach. I w Kościele wielu bało się tortur, wielu bało się śmierci, prześladowań. I kiedy przychodziło do właśnie złożenia tych ofiar, byli tacy ludzie spośród Kościoła, którzy złożyli te ofiary. I jak powiedziałem, te prześladowania krótko trwały, one się zakończyły i po zakończeniu tych prześladowań ci ludzie chcieli na powrót wrócić do Kościoła. I wtedy pojawił się dylemat. Między innymi w Rzymie. Cyprian pisze właśnie do chrześcijan w Rzymie list. podobnie jak apostoł Paweł prawie wcześniej napisał do Rzymian. I miał w jakiś sposób rozstrzygnąć ten jego list, czy ten spór, czy bardziej to, że dwóch kandydatów tam ubiegało się w Rzymie o biskupstwo i potrzebowali poparcia innego biskupa, czy kogoś, kto by w jakiś sposób oparł ich kandydaturę. To był Korneliusz i Nowacja. Korneliusz był przedstawicielem tej opcji takiej bardziej umiarkowanej. On uważał, że w zasadzie można by było przyjąć tych ludzi do kościoła. Natomiast Nowacjan był bardziej ortodoksyjny i powiedział, jeśli ktoś raz w życiu zatarł się Chrystusa, to nie ma prawa wejść do kościoła. Była jeszcze trzecia opcja, która mówiła w tamtych czasach, że owszem, tych ludzi można by było przyjąć do kościoła na polu, ale oni musieliby odbyć jakiś czas próby i trzeba by było zobaczyć, czy oni rzeczywiście chcą służyć Chrystusowi, czy też nie. I kościół z tego powodu był podzielony. I trzeba było zająć jakieś zdanie w tej sprawie. W tym czasie również pojawił się problem dotyczący prymatu biskupa Rzymu. Cyprian był tym, który optował za kolegialnością biskupów, to znaczy za tym, że każdy biskup jest równy sobie. I nie będzie w Kartaginie dyktował biskup Rzymu to, co ma być w kościele w Kartaginie, tylko lokalnego kościoła biskup decyduje o tym, co ma się dziać w kościele w danej prowincji czy w danej diecezji. I to były takie właśnie trudne czasy, kiedy kościół walczył o jednomyślność. I właśnie Cyprian wtedy pisał ten list do chrześcijan w Rzymie. I widać z tego listu, że Kościół miał poważne braki, jeśli chodzi o jedność. Dzisiaj, bracia i siostry, kiedy my patrzymy na Kościół, kiedy patrzymy na ludzi w Kościele, to też widzimy, że ta problematyka, którą poruszał apostoł Paweł, a później biskupi kościoła, tutaj przykład biskupa Kartaginy, jakże to istniało i do dzisiaj istnieje. Ludzie czasami mają bardziej swoje ambicje do udowodnienia i one decydują o tym, czy jest rozłam w kościele, czy nie, niż rzeczywiście jakaś taka retoryka oparta o spór czysto doktrynalny. I to jest niepokojące. I te listy apostoła Pawła, biskupa Cypriana pojawiały się w związku właśnie z tym, że chrześcijanie nie umieli zachować jedności. I to jest, bracia i siostry, problem w ogóle ludzi. Kiedy potrafią utrzymać jedność, dobrze dzieje się w danej społeczności. W Izraelu w momencie tego kryzysu politycznego, kiedy Dawid utracił na jakiś czas tron z powodu Absaloma, powstało zamieszanie. I wykorzystali to tacy ludzie, jak właśnie ten Szeba, który po prostu przestał bać się króla, nie zważał na autorytet królewski i powiedział, no co tam ma wspólnego Izrael z Dawidem. Dawid zawiódł, idźmy do swoich namiotów, do swoich domów, wracajmy, co tu będziemy robić. Będziemy sami decydować o swoim życiu, a nie będzie tutaj decydował jakiś król, którego my w sumie rzeczy za bardzo nie uznajemy. No, bracia i siostry, jest to bardzo taki przykry obraz tego, kiedy ludzie burzą pewien porządek, który został ustalony. Przecież to Bóg namaścił na króla Dawida. To nie szkodzi, że on popełnił jakiś błąd, że on nawet w pewnym momencie zgrzeszył. Ale dalej i powołanie Boże jest nieodwołalne. I Bóg go nie odwołał. Natomiast ludzie, tak jak ten Bichri, próbowali to zrobić. I też bywa w Kościele, że są przez Boga namaszczeni słudzy Boży i ktoś tam mówi, nie, teraz będziemy tutaj mieli kogoś innego, bo ten tutaj zawalił w tej czy w tamtej sprawie, my uważamy inaczej, nie szkodzi, że tutaj Bóg to powołał, ale my teraz tutaj nie chcemy. No i czasami z takiego powodu pojawia się tumult w Kościele. I z takiego powodu pojawił się tumult w Izraelu. I pojawiają się tacy ludzie jak trzeba, którzy potrafią zrobić to zamieszanie, wykorzystać chwilę, kiedy jest ten autorytet, tak jak w przypadku króla Dawida był w tamtym czasie osłabiony, ponieważ on utracił tron na jakiś czas na rzecz Absaloma. I tacy ludzie, jak trzeba, chcieli to wykorzystać. I bracia i siostry, dzisiaj w Kościele są również tacy ludzie, którzy chcą wykorzystać takie momenty trudne, kiedy właśnie Kościół potrzebuje szczególnej jedności, kiedy potrzebuje, żeby wszyscy razem stanęli w danej sprawie. I kiedy wszyscy mają na uwadze przede wszystkim dobro społeczności, Kościoła, a nie swoje własne, czy swoje własne ambicje. I o tym jest ten fragment Słowa Bożego. I popatrzcie, co dalej się dzieje w trzecim wierszu, a gdy Dawid przybył do swojego domu w Jerozolimie, kazał zabrać owe 10 nałożnic, które pozostawił, aby strzegły domu i oddał je pod straż, utrzymywał je, lecz z nimi nie obcował. I były one pod strażą aż do dnia swojej śmierci, że żyją niby we zbawieństwie. Moi kochani, ta historia z nałożnicami przypomina o pewnych wydarzeniach. Przypomina o złej radzie Achitofela. Pamiętacie, Achitofel powiedział Absalomowi, słuchaj, wyjdź za dnia gdzieś tam w miejsce takim widocznym, do gdzie wszyscy widzieli w Jerozolimie i idź do tych nałożnic. Tak, w ten sposób zasygnalizuj, że teraz ty panujesz nad domem Dawida, nad domem Izraela. I Absalom poszedł i był z tymi nałożnicami. I tutaj ta historia przypomina nam właśnie o tej radzie Achitofela, o rządy Absaloma i wreszcie o karze za grzech Dawida. Jest coś ciekawego w tej historii, bracia i siostry. Otóż Pan pozwala, aby z skutki niektórych grzechów pozostawały w naszym życiu nawet po tym, jak nam je odpuścił. Po to, abyśmy pamiętali, że zbawienie jest łaską. I nałożnice Dawida były świadectwem jego grzechu, a także okazanego przez Boga miłosierdzia. Są w naszym życiu takie wydarzenia, które pozostawiają pewne skutki. I są w naszym życiu pewne blizny, szramy, bruzdy, które pozostawia grzech, które pozostawia nieporządne życie. To jest taki czasami ślad, który zostaje w naszym życiu. I Dawid był sługą Pana, był sługą Bożym, ale taki ślad został w jego życiu. Ślad po grzechu, którego dopuścił się. I to nie miało, bracia i siostry, i to miało kolosalne znaczenie. To nie mogło nie mieć znaczenia dla jego dalszego życia. I tak patrząc na tę historię, na to wszystko, co dzieje się w domu Dawida, widzimy, że skutki tego grzechu, tej złej decyzji Dawida w jego życiu, miały bardzo wielki wpływ na losy króla i losy narodu izraelskiego. Popatrzmy dalej od 8 wersetu, co się dzieje. Gdy byli przy wielkim kamieniu, który jest w Gibeonie, Amasa ich wyprzedził, a Joab miał na sobie płaszcz żołnierski, a na nim miecz potwie przypasany do bioder. Lecz ten mu się wysunął i wypadł. I rzekł Joab do Amasy: czyś drug mój, bracie? I pochwycił Joab Amasę prawą ręką za brodę pod pozorem, że chce go pocałować. Amasa zaś nie zauważył miecza w drugiej ręce Joaba. Ten zaś ugodził go w brzuch, tak że wylało się jego wnętrzności na ziemię bez drugiego ciosu i tamten umarł. Potem Joab wraz ze swoim bratem Abiszajem puścił się w pogoń za Szczebem, synem Bikriego. Jeden zaś z pachołków Joaba stał przy zwłokach i wołał: kto sprzyja Joabowi i kto jest za Dawidem, niech podąża za Joabem. Bracia i siostry, Dawid otrzymał cios, którym było zamordowanie Amasy. I przekonał się, że Joab będzie wodzem pomimo jego sprzeciwu. Dawid widział, że Joab źle postępuje w swoim życiu. I widział też, że to nie ma korzystnego wpływu dla królestwa, ponieważ on był generałem, on był dowódcą wojsk izraelskich. I postanowił go usunąć z tego stanowiska. I powołał na to stanowisko Amasę. I Amasa był wodzem. Kiedy Dawid wracał do Jerozolimy, kiedy rozpoczynał się nowy rozdział jego królowania, Dawid chciał rozpocząć ten nowy rozdział jego królowania bez Joaba. Przypomnę, że Joab był Tak, Abisaj, siostrzeńca. Dawida to była najbliższa rodzina jego. Ale Joab robił straszne rzeczy w swoim życiu i Dawid był to już zażenowany. Dlatego wyznaczył Amasę. Ale Amasa za bardzo się nie sprawdzał, on się trochę ociągał w tym dowodzeniu. I bracia i siostry, Joab postanowił go zabić. Zamordował tego wyznaczonego przez Dawida w dowódcę, żeby sam zostać zamiast niego, żeby dalej być tym dowódcą, bo przecież on był wodzem wojsk przed Amasą. I nie cofnął się przed zabójstwem, żeby osiągnąć stanowisko, żeby osiągnąć korzyść. A więc miał swoją dumę, swoje ambicje. To im powodowało i to sprawiało, że on szedł, jak się to mówi kolokwialnie, po trupach do celu. Rzeczywiście tak było. Amasa nie był jedynym trupem w życiu Joaba. Bracia i siostry, z drugiej strony Dawid zobaczył, że nie ma za bardzo wpływu na Joaba. Nie czuł się tak mocny, pomimo że był królem. Wyznaczył Amasę, ale Joab potrafił zamordować jego. A Dawid nie miał siły, żeby zrobić z Joabem porządek. Joab na polu objął dowództwo armii izraelskiej. I bracia i siostry, widzimy tutaj też w Joabie coś z takich rzeczy, które na pozór mogą się wydać pozytywne. I one czasami miały pozytywny wpływ na życie Dawida i na życie Królestwa Izraela. Otóż Joab okazywał lojalność wobec Izraela i Dawida, ale zawsze na swoich warunkach. On był lojalny. On walczył za Izraela. On walczył za Dawida. Był jego sługą, ale na swoich warunkach. Tak, jak on to chciał. Tak, jak on to widział. I bracia i siostry, dzisiaj też w Kościele mamy takich ludzi, którzy służą Kościołowi, ale na swoich warunkach. Spróbujcie mu powiedzieć, że nie tak, jak on chce, żeby było. Obrazi się? Będzie buntował im tych ludzi? Będzie robił rozłamy w Kościele? Nie cofnie się przed niczym. Ważne, żeby moje było na górze. To nieważne, czy to jest z korzyścią dla Kościoła, czy nie, ale ważne, żeby była moja racja. I bracia i siostry, w imię tego wielu jest w stanie wiele poświęcić w swoim życiu. I my czasami widzimy, tak jak Joab, generał, oddany, walczył, narażał swoje życie dla Izraela, ale miał swoje racje i kiedy to się nie pokrywało z tym, co chciał Dawid, to robił Joab, co chciał. Ja tu wiem swoje i będzie tak, jak ja myślę. Ja jestem prawdziwym patriotą. Ja jestem prawdziwym chrześcijaninem. Inni się mylą. Ja się nie mylę. Bracia i siostry, Abner, Absalom, Amasa zostali zamordowani przez Joaba. I Dawid szedł na kompromis w sprawie grzechów Joaba. On to widział. Mógł zareagować jako król. próbował jakoś wyeliminować Joaba, stawiając na czele wojska masę, ale to się nie powiodło. I swoją postawą względem Uriasza, a potem Absaloma, Dawid zapracował na pogardę u Joaba. Pamiętacie co zrobił Dawid, kiedy dał ten list Uriaszowi Hetycie? Ponieważ miał żądzę nieopanowaną, żeby posiąść jego żonę, wydał wyrok śmierci na niego. I zrobił to w taki sposób zakamuflowany. Miał swojego człowieka do czarnej roboty. I tym kimś był Joab. I Uriasz zaniósł rozkaz do Joaba. Rozkaz Dawida, w którym było wyraźnie powiedziane: umieść w czasie bitwy Uriasza w takim miejscu, żeby zginął. Były takie newralgiczne punkty, kiedy atakowano miasto. Wtedy zdobywano Rabę Amonicką. I Joab jako doświadczony dowódca wiedział, gdzie najwięcej żołnierzy ginie. Tam posłał Uriasza. I Uriasz zginął. I Joab napisał list do Dawida. I dał mu wiadomość. Przysłał mu w każdym razie wiadomość. No i zginął. Tak chciałem. Wykonałem rozkaz. Czy Joab nie widział, że to jest niecny rozkaz? Kiedy potem widział w ramionach Dawida Batrzebę, czy nie wiedział, o co chodzi? Wiedział. Jest takie w świecie powiedzenie, bracia i siostry, ręka rękę myje. Znacie to. I zdaje się, że tak było na Dworze Królewskim. I tak było w tych relacjach Dawida z Joabem. Oni mieli swoje grzechy, które jeden drugiemu nie wypominał. Nawet na rękę mu było, bo Joab wiedział, że może zawsze liczyć na pobłażliwość Dawida, ponieważ on był skłonny tak niecny rozkaz wykonać, jak zamordowanie Uriasza Hetyty. Dawidowi wtedy był potrzebny taki człowiek i znalazł Joaba, niecnego człowieka, który wykonał ten rozkaz. Rozkaz królewski. I bracia i siostry, Dawid też w tych relacjach z Joabem płacił za talent wojskowy Joaba. Pamiętacie, kto zdobył Jerozolimę, kiedy przyszło zdobywać to miasto, późniejszą stolicę Izraela? Tym wodzem zwycięskim, który wszedł do Jerozolimy, był Joab. To był niezwykle dzielny człowiek. To był człowiek, na którym mogła polegać armia Izraela. On się nie cofał. On był znakomitym strategiem. Te bitwy, które prowadził, wygrywał. Potrafił być też lojalny wobec Dawida, kiedy widział, że Raba Amonicka jest już prawie że zdobyta, posłał wiadomość do Dawida i mówi: przyjdź tutaj na tą wojnę, dokonaj ostatecznego uderzenia, żeby to chwała zwycięzcy, zdobywcy stolicy Amonitów przypadła tobie, a nie mnie. On widział interes państwa w tym, żeby to król zdobył Rabę Amonicką. Więc miał takie momenty w swoim życiu, Joab. Ale kiedy coś nie zgadzało się z jego wizją, to przed niczym się nie cofnął. To nieważne było, że Dawid był namaszczonym sługą Pana. Ważne było, żeby to, co Joab myśli w danej sprawie, stało się. I bracia i siostry, pojawiają się tacy ludzie i mają takie myślenie i mają taki sposób załatwiania spraw. I to jest ze szkodą, wielką szkodą dla Kościoła. I w tamtych czasach też to było ze szkodą dla zboru izraelskiego. I moi kochani, dopiero na łożu śmierci Dawid wydał wyrok w sprawie Joaba. Popatrzcie na pierwszą księgę królewską. Otwórzmy sobie rozdział drugi. I tam Dawid ostatnią swoją wolę przedstawia swojemu następcy. Daje mu ostatnie zlecenia Salomonowi, przyszłemu królowi Izraela. W zasadzie już w tym czasie Salomon był namaszczony na króla i był król Dawid i jego następca król Salomon. I wtedy Dawid u schyłku swojego życia porządkuje pewne sprawy w królestwie. I w wierszu 5 powiada tak. Wiadomo ci także, co mi uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera, Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasach pokoju i krwią niewinną splamił swój kaf, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość twoja podytuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Bracia i siostry, Dawid widział zagrożenie w ambicjach Joaba, że to jest człowiek niebezpieczny dla Królestwa Izraela. I rzeczywiście w tej ocenie się nie pomylił, bo kiedy Salomon został królem, to Joab znalazł się w tym stronnictwie, które było nieprzychylne Salomonowi. On znalazł się w opozycji. I w którymś momencie był po stronie znowu samozwańczego syna Dawidowego, który chciał zostać królem. I ogłaszał siebie królem. I wtedy szybko Batrzeba z prorokiem Natanem reagowali i poszli do króla Salomona i powiedzieli mu o całej sprawie, że znowu kolejny syn się odwołuje Dawidowy królem, a przecież ty przyrzekłeś, że królestwo będzie należało do Salomona. I wtedy Dawid powiedział, żeby namaścić w tej samej chwili Salomona na króla. I Joab znalazł się w opozycji. Pobiegł do ołtarza i chwycił się rogu w ołtarza. To było miejsce, które było uważane w Izraelu, że tam nie wolno przelać ludzkiej krwi. I tam przeważnie ludzie, którzy wiedzieli, że ich życie jest zagrożone, że jest kara śmierci wydana na nich, przybiegali i łapali się za róg tego ołtarza i trwali tam i mieli nadzieję, że będą nietykalni. I Joab zobaczył, że przegrał, że postawił nie na tego syna, na którego powinien postawić w walce o tron. Podalicie. I uchwycił się tych rogów, doniesiono o tym Salomonowi, że Joab tam jest, trzyma się ołtarza i wysłał Salomon Benaję, który przebił go mieczem. I tak skończył Job. Bracia i siostry, ta historia tego królestwa jest czasami bardzo przygnębiająca z powodu tego, że tam masa krwi i to czasami krwi niewinne jest przelane. Ale ta dzisiejsza nasza historia kończy się pozytywnie, bo ja tak troszeczkę dalej wybiegłem w przyszłość, ale wróćmy do 20 rozdziału drugiej księgi Samuela od 20 wiersza chciałbym przeczytać. I odpowiedział Joab, rzekł: uchowaj Boże, uchowaj Boże, żebym miał gubić i niszczyć. Nie tak ma się ta sprawa, lecz pewien człowiek z pogórza Efraimskiego imieniem Szeba, syn Bikriego, podniósł swoją rękę na króla, na Dawida, wydajcie jego samego, a odstąpi od miasta. Wtedy rzekła ta kobieta do Joaba: zaraz zostanie ci wyrzucona jego głowa przez mur. I kobieta ta zwróciła się do całego ludu ze swoją mądrością i ucięli Szebie, synowie Bikriego, głowę i rzucili ją Joabowi. Ten zaś kazał zatrąbić i odstąpili od miasta. Każdy udał się do swojego namiotu. Joab zaś powrócił do Jeronimy, do króla. Moi kochani, historia kończy się dobrze. Zdrajca Szeba został wydany. Przykładnie ukarany za bunt, jaki podniósł przeciwko królowi. Joab pozostał wodem, a królestwo Dawida zostało utwierdzone. Został zachowany pokój. Zostało zachowane status quo. Dali królem Joab, generałem wojsk izraelskich i pokój w królestwie. Bracia i siostry, historia kończy się dobrze. Jest sprawiedliwy wyrok. Królestwo jest utwierdzone. Dawid jest królem. Joab potem. Ale moi kochani, kiedy przyglądamy się bliżej tej historii, to widzimy, że nie tak to wszystko powinno się potoczyć. Ale widzicie, jedno wydarzenie w życiu króla spowodowało, że miało to wpływ na historię Izraela, na historię życia jego poza armii. I wpływ na wiele rzeczy, które wydarzyły się w tamtych czasach. A więc zwróćcie uwagę na swoje życie. Zwróćcie uwagę na to, co dzieje się w waszym życiu. To nie ma, bracia i siostry, być czymś bez znaczenia. Zwłaszcza w życiu człowieka wierzącego. Wszystko ma sens. Bo wierzymy, że Bóg kieruje naszym życiem. Amen?
Amen.
I widzimy, bracia i siostry, że nawet kiedy upadamy i kiedy mamy przykre chwile w naszym życiu i kiedy się podnosimy, to Bóg kieruje naszym życiem. I musimy zwracać uwagę na wszystkie rzeczy w naszym życiu, na te mniej i bardziej ważne. To wszystko ma wpływ na to, co dalej się dzieje w naszym życiu i ma wpływ na